Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 7 lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Tojako w Japonii rozpoczęły się obrady przywódców G8 i zaproszonych na spotkanie gości. Ingrid Betancourt, była francusko-kolumbijska zakładniczka, opowiada się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów. W Kabulu w wyniku wybuchu samochodu pułapki 41 osób zginęło i 139 zostało rannych. Reżim Mugabe apeluje do państw zachodnich, aby nie wtrącały się w wewnętrzne sprawy tego państwa. Abchazja zawiesza kontakty z Gruzją po kolejnym wybuchu zakwalifikowanym jako zamach terrorystyczny. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy będziecie Państwo mogli usłyszeć kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, specjalny magazyn teatralny Agnieszki Kumor oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. W Tojako na wyspie Hokkaido w Japonii rozpoczęły się obrady przywódców najbardziej uprzemysłowionych krajów świata G8. Szczyt ten odbywa się co roku w kraju pełniącym rotacyjne przewodnictwo grupy. Zapraszani są na nią również goście spoza tej silnej grupy. W tym roku jest to 7 państw afrykańskich. Afryka Południowa, Algieria, Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, a także Unia Afrykańska, a spoza kontynentu afrykańskiego Chiny, Indie i Meksyk. Głównymi poruszanymi przez nich tematami są cena ropy naftowej, kryzys żywnościowy, ocieplanie się klimatu oraz kwestia północno-koreańskiego programu atomowego. Od niedzieli alterglobaliści manifestują w sąsiednim mieście Sapporo. Na szczyt zaproszono kilka państw z Afryki. Przybyły do Japonii prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika. Oświadczył ostatecznie, że weźmie udział w paryskim szczycie w najbliższą niedzielę, kiedy ma zostać oficjalnie zainaugurowana Unia dla Śródziemnomorza. Zaproszeni z Afryki goście wywierali naciski na swych bogatych gospodarzy, aby dotrzymali obietnic pomocy zadeklarowanych w Gleneagles w Szkocji w 2005 roku. Przywódcy najbogatszych państw świata zobowiązali się wówczas do podwojenia rocznej pomocy dla Afryki. Podobne naciski na kraje G8 wywierały organizacje pozarządowe. Alterglobaliści zorganizowali szczyt ubogich w Katibugu w Mali. Stamtąd zaapelowali do państw G8, aby dotrzymały one swych zobowiązań. Na szczyt G8 został zaproszony również prezydent Chin, Hu Jintao. Ma on wziąć udział przede wszystkim w obradach na temat walki z ocieplaniem klimatu. W roku ubiegłym szczyt G8 zakończył się optymistyczną konkluzją. Gospodarka światowa rozwija się pomyślnie. Po roku okazało się, że Stany Zjednoczone znalazły się u progu recesji. Cena baryłki ropy naftowej wzrosła dwukrotnie, a zamieszki z powodu głodu wybuchały w różnych miejscach świata. Przywódcy 8 najbardziej uprzemysłowionych i najbogatszych państw świata muszą zatem zmierzyć się podczas japońskiego szczytu z bardzo poważnymi wyzwaniami. Przede wszystkim z kryzysami energetycznym, żywnościowym i klimatycznym. Szefowie 8 państw po raz kolejny wezwą z pewnością do zwiększenia wydobycia ropy naftowej. W kwestii kryzysu żywnościowego Francja stara się, by propozycje prezydenta Sarkoziego przedstawione podczas szczytu FAO na początku czerwca zostały przyjęte przez G8. Sarkozy zaproponował ustanowienie Światowego Partnerstwa Bezpieczeństwa Żywnościowego. Jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to tegoroczny szczyt obraduje w miejscu idyllicznym. Zieleń, wygasłe wulkany, a na stylowych budynkach jaśnieją tafle baterii słonecznych. Przywódcy Japonii nieprzypadkowo wybrali tę wyspę na miejsce obrad szczytu. G8 zamierza wywrzeć presję na państwa uprzemysłowione, by stanowczo zobowiązały się one do zmniejszenia o 50% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery do roku 2050. Tu Paryż, Radio France International. Uwolniona w ubiegłą środę francusko-kolumbijska zakładniczka Ingrid Betancourt udzieliła dzisiaj wywiadu naszej rozgłośni RFI w dwóch językach, hiszpańskim i francuskim. Przy tej okazji nadane zostały również w tych językach specjalnie jej poświęcone audycje. W niedzielę za pośrednictwem radia kolumbijskiego Caracol pani Betancourt i kilku jej uwolnionych przyjaciół skierowało słowa otuchy i nadziei do byłych towarzyszy niedoli, wciąż w rękach FARC. Dzięki tej samej audycji pani Betancourt w niewoli słuchała codziennie głosu swojej matki. W wywiadzie dla niedzielnej gazety Journal du Dimanche pani Betancourt uspokoiła czytelników co do swego stanu zdrowia, zapewniając, że, cytuję, wszystko jest w porządku. Ingrid Betancourt była wyraźnie wzruszona w studiu RFI. Przez tyle lat słuchała bowiem audycji tego radia, zna doskonale głosy. Teraz mogła, jak sama ze śmiechem przyznała, nałożyć obrazy na dźwięk głosu. Pierwsze słowa w hiszpańskiej redakcji były skierowane do zakładników, którzy nadal pozostają w rękach FARC. O ich uwolnienie będzie teraz z całych sił walczyć Ingrid Betancourt.
Ça n'a jamais cessé d'être mon combat. Lorsque ma famille luttait pour ma libération, ils le faisaient pour nous tous.
Nigdy nie przestałam o nich walczyć. Kiedy moja rodzina walczyła o mnie, walczyła o nas wszystkich. Teraz po prostu będę kontynuować, co moi najbliżsi zaczęli, co my wszyscy zrobiliśmy. Bo Francja była prawdziwym pionierem w tej walce, poruszyła całą planetę. Wszyscy już teraz na całym świecie znają los uwięzionych zakładników kolumbijskich. To Francja nam to umożliwiła i teraz po prostu ja dołączę do was. Będę żołnierzem walczącym w tej sprawie, a działać trzeba szybko.
Ce que vous avez fait, je veux être un soldat de cette cause et je pense qu'il faut le faire et vite. Oui, c'est un appel.
Ingrid Betancourt ogłosiła też na antenie RFI, że 20 lipca w Bogocie zorganizowany będzie marsz o uwolnienie pozostałych zakładników. Zaapelowała do wszystkich o udział w tej manifestacji, sama jednak przyznała, że nie przyjedzie do Kolumbii, gdyż po pierwsze rodzina nie chce jej puścić, a po drugie istnieją obawy, że FARC, tak poniżony ostatnio, zechce się zemścić spektakularną akcją i odrobić stracone punkty. Ingrid Betancourt podkreśliła, że działać można wszędzie. Najważniejsze, by nie przestać wywierać nacisku, by ciągle przypominać o losie zakładników. Pytana o pozycję prezydenta Uribe, czy jej zdaniem jest gotowy podjąć negocjacje z organizacją FARC, Ingrid Betancourt odpowiedziała.
Alors le président Uribe et je pense que non seulement le président Uribe mais la Colombie entière.
Myślę, że prezydent Uribe i nie tylko prezydent, ale cała Kolumbia powinni wyprostować pewne rzeczy. Prezydent Uribe był naprawdę mocny i skuteczny w swojej polityce dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i to trzeba przyznać. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w punkcie, gdzie trzeba zacząć inaczej mówić. To ważne, w jaki sposób mówi się o innych. Trzeba zacząć traktować drugiego z szacunkiem i tolerancją. Trzeba umożliwić wyjście z twarzą z sytuacji i podjęcie dialogu z wrogiem, do którego się pała nienawiścią.
Ingrid Betancourt nie jest zaszokowana propozycją prezydenta Sarkoziego przyjęcia członków FARC na francuskiej ziemi, pod warunkiem, że przyznają się oni do błędów. Była zakładniczka powiedziała też, że prezydent Francji obiecał jej również przyjąć zakładników kolumbijskich, którzy marzą o spokojnym życiu. Ingrid Betancourt cieszy się ogromną popularnością w Kolumbii, szczególnie po udanej akcji uwolnienia. Pytana przez dziennikarzy, czy zamierza się włączyć w życie polityczne, odpowiedziała, że jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, choć podkreśliła, że chce służyć swojej ojczyźnie.
Il faut donner à la Colombie la possibilité d'être dans le meilleur des mondes, alors que nous avons toujours été dans le pire des mondes.
Trzeba dać Kolumbii możliwość, by znalazła się wśród najlepszych. Do tej pory zawsze była wśród najgorszych państw na świecie.
Na temat polemiki, która toczy się wokół akcji uwolnienia zakładników, Ingrid Betancourt powiedziała, że być może na wyższym szczeblu ktoś był przekupiony, ale nie umniejsza to zasługi żołnierzy, którzy przeprowadzili akcję ryzykując własnym życiem. Ingrid Betancourt przyznała, że modliła się przez cały czas niewoli i modli się nadal, a teraz ma nadzieję, że zobaczy papieża Benedykta XVI. Dodajmy tylko, że również w bardzo pozytywnych słowach była zakładniczka wypowiadała się na temat prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, którego podziwia i ceni, choć nie wszystkie jego akcje popiera. Ale jak przyznała Ingrid Betancourt, zarówno Chavez, jak i Uribe, jeżeli chcą zapisać się na trwałe w historii, muszą dla dobra swych krajów usiąść przy wspólnym stole i zacząć rozmawiać. Podkreśliła również, że jest gotowa pomóc tym politykom w nawiązaniu stosunków i odbudowaniu wzajemnego zaufania. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. 41 osób zginęło i 139 zostało rannych w Kabulu w wyniku wybuchu samochodu pułapki. Zamachowiec próbował wjechać na teren ambasady Indii, znajdującej się w centrum miasta. Wśród zabitych znajdują się m.in. indyjski atasze wojskowy w randze generała oraz doradca polityczny ambasady. Większość ofiar to afgańscy cywile ubiegający się o wizę do Indii. Jest to największy zamach bombowy od czasu odsunięcia od władzy talibów w 2001 roku przez wojskową koalicję pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Indie popierają rząd prezydenta Hamida Karzai, zmagającego się z talibami od końca 2001 roku. W wyniku dzisiejszego zamachu uszkodzony został budynek znajdujący się w pobliżu ambasady Indonezji. Zginęło również 5 afgańskich strażników zatrudnionych w ambasadzie, a 2 dyplomatów zostało lekko rannych. Reżim Zimbabwe zwrócił się do państw zachodnich z apelem, aby nie mieszały się one do spraw tego kraju. Społeczność międzynarodowa naciska na prezydenta Roberta Mugabe, aby podjął on negocjacje z opozycją, aby znaleźć pokojowe wyjście z kryzysu, w jakim pogrążyło się Zimbabwe. Zdaniem Mugabe interwencje zewnętrzne tylko utrudniają wewnętrzny dialog. Opozycja domaga się utworzenia władz tymczasowych i rozpisania nowych wyborów. Mugabe zaś nie zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji. Państwa zachodnie popierają opozycję, natomiast Unia Afrykańska opowiada się raczej za koncepcją Mugabe, który dopuszcza możliwość negocjacji w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej, ale tylko z nim jako prezydentem na czele. Według partii opozycyjnej Ruch na Rzecz Demokratycznej Zmiany od czasu drugiej tury wyborów prezydenckich 27 czerwca 20 opozycyjnych działaczy zostało zabitych przez popleczników Mugabe. Ogółem od pierwszej tury wyborów 29 marca zginęło ich ponad 100. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Abchazji, Siergiej Bagapsz, oświadczył, że jego kraj zawiesza wszelkie kontakty z Gruzją z powodu, cytuję, terrorystycznej polityki rządu w Tbilisi. W niedzielę wieczorem w regionie Gali w Abchazji miał miejsce wybuch w jednej z kawiarni. 4 osoby poniosły śmierć, 6 zostało rannych. Siergiej Bagapsz zakwalifikował ten wybuch jako zamach i oskarżył Gruzję o jego zorganizowanie. Abchazki minister spraw zagranicznych zaapelował do przywódców państw G8 zgromadzonych na szczycie w Japonii o, cytuję, podjęcie kroków mających na celu położenie kresu gruzińskiemu terroryzmowi. Abchazja cieszy się poparciem Moskwy. Unia Europejska zaapelowała do Rosji o odegranie pozytywnej roli, jak się wyraziła, w nawiązaniu dialogu między dwiema stronami konfliktu. Prezydent Miedwiediew opowiedział się w poniedziałek za normalizacją stosunków między Moskwą i Londynem. Deklaracja taka padła z jego ust w czasie spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Gordonem Brownem w Toyako na szczycie G8. Stosunki rosyjsko-brytyjskie uległy gwałtownemu pogorszeniu po zamordowaniu byłego agenta rosyjskiego Aleksandra Litwinienki, którego Kreml uznał za zbyt niebezpiecznego. Premier Rosji Władimir Putin i prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad opowiedzieli się zgodnie za dotrzymaniem przewidzianych terminów uruchomienia elektrowni jądrowej w Buszerze. Poza kwestią energetyczną obydwaj przywódcy mówili również o dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu i wyposażenia wojskowego. Trybunał Miejski w Moskwie odrzucił wniosek o otwarcie śledztwa w sprawie katyńskiej masakry. Sędzia uzasadnił decyzję koniecznością ochrony informacji uznanych za tajemnice państwowe. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali i który przedstawią Krzysztof Rutkowski i Piotr Kamiński.
W Le Figaro i w Libération znajdujemy ciekawe materiały dotyczące uwolnienia Ingrid Betancourt i pozostałych 14 zakładników z niewoli FARC. Władze kolumbijskie udostępniły nagrania wideo z brawurowej akcji komandosów, by położyć kres pogłoskom o wypłaceniu okupu. Relacje o uwolnieniu układają się w scenariusz sensacyjnego filmu amerykańskiego. A oto co się wydarzyło, co się stało out of Hollywood. W Le Figaro Thierry Oberle, specjalny wysłannik tego dziennika, napisał, że Olivier Stone o tym marzył, a armia kolumbijska to zrobiła. Reżyser Platuna przyjechał w roku ubiegłym do Caracas na zaproszenie Hugo Chaveza, by nakręcić uwolnienie zakładników. Tamto uwolnienie spełzło na niczym. Stonowi się nie udało napisać własnego scenariusza i nakręcić filmu. Scenariusz, napisany przez kolumbijskiego ministra obrony Juana Manuela Santosa, okazał się skuteczny i został urzeczywistniony bez pudła, czytamy w Le Figaro. Operacja Żak, czyli szach i mat, udała się znakomicie. Oto synteza opowieści napisana na podstawie lektury artykułów w obydwu paryskich dziennikach. W środę, 2 lipca, na leśnej przecince w kolumbijskiej dżungli ląduje helikopter pomalowany na biało i czerwono, tylko czerwonego krzyża brakuje mu na kadłubie. Osobnicy, którzy wysiedli z maszyny, tworzą dziwną bandę. Wyglądają na członków organizacji humanitarnej. Szefem jest Włoch, jego zastępca jest Australijczykiem, jeden z nich mówi po hiszpańsku z akcentem arabskim, inny z akcentem karaibskim. Ubrani są w białe bluzy, na rękawach widnieją pomarańczowe gołąbki, na plecach napis "Misja humanitarna". Jeden z członków załogi nosi nawet koszulkę z podobizną Che Guevary. Na szyi każdego uczestnika wisi plakietka z fikcyjnymi danymi osobowymi. Pośród załogi znajduje się również kamerzysta i dziennikarz fikcyjnej telewizyjnej stacji tropikalnej. Niektórzy spośród zakładników protestują. Wszyscy zakładnicy mają ręce skrępowane kajdankami z plastiku. Gerardo Ogiar, alias Cezar, szef strażników Farku oraz jego pomocnik Enrique Gafas milczą. Niczego nie podejrzewają. Grupa zakładników stara się opóźniać wejście na pokład helikoptera. Boją się, że to koniec. Wreszcie wirniki maszyny zaczynają pracować. Na polanie członkowie FARC spoglądają na startującą maszynę. W kokpicie członkowie organizacji humanitarnej obezwładniają skutecznie, zgodnie z zasadami sztuki walki, obydwu strażników. Nie wolno dopuścić do strzelaniny nie tylko ze względu na bezpieczeństwo zakładników, lecz także ze względu na bezpieczeństwo maszyny. Zakładnicy już rozumieją, wybuchają płaczem, ale to są łzy radości. Ingrid Betancourt wpada w ramiona kaprala Williama Pereza, zakładnika, który podtrzymywał ją na duchu w najtrudniejszych chwilach. Skończył się koszmar. Jeden z zakładników nie wytrzymuje i kopie w pysk obezwładnionego szefa strażników. Gest niezbyt dżentelmeński, ale przecież łatwo wybaczalny. Wyczyn oddziału kolumbijskich służb specjalnych okazał się tak skuteczny, ponieważ polegał na prostym i genialnym założeniu, czytamy w Le Figaro, na zorganizowaniu fałszywej operacji humanitarnej przeprowadzonej przez organizację sprzyjającą FARC, której celem byłoby przewiezienie zakładników z dżungli w prowincji Gaviare do kryjówki Alfonso Cano, nowego przywódcy maoistowskiej partyzantki. Prezydent Alvaro Uribe zgodził się na realizację takiego scenariusza uwolnienia zakładników 30 maja. Scenariusz był gotowy od kilku miesięcy. Sztab Armii Kolumbijskiej był przekonany, że plan się powiedzie, ponieważ jest tak zuchwały. W obozie treningowym dla oddziału komandosów został zaaranżowany rodzaj studia telewizyjnego, w którym trwały treningi żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnych. Wyborowi żołnierze przygotowali w ten sposób film swego życia. Specjaliści ze szkoły teatralnej udzielali im lekcji aktorstwa. Na 2 dni przed przeprowadzeniem akcji rząd kolumbijski popierał działania, które miały służyć za zasłonę dymną. Na przykład bezpośrednie kontakty z FARC, emisariusza francuskiego, byłego konsula w Bogocie, Noela Sueza oraz profesora Uniwersytetu Francusko-Szwajcarskiego, Jean-Pierre Gontarda. Obaj spotkali się z bliskim współpracownikiem Cano. Rząd kolumbijski ułatwił to spotkanie, by odwrócić uwagę od prawdziwych działań wyzwoleńczych i ujawnił je w mediach. Jednocześnie prezydent Uribe dbał starannie, by ani Francuzi, ani Szwajcarzy nie dowiedzieli się o przygotowaniach do operacji Szach i Mat. Kolumbijczycy obawiali się szczególnie Gontarda, którego podejrzewali o wpłacenie 500 tysięcy dolarów na konto FARC w Kostarice. Noel Suez został wykluczony z gry ze względu na opór Paryża przeciwko akcji zbrojnej. Dowiedział się on o uwolnieniu zakładników w tej samej chwili, w której dowiedział się o tym szczęśliwym wydarzeniu cały świat, chociaż był rzeczywistym emisariuszem Francji. Oto synteza opowieści o uwolnieniu zakładników z kolumbijskiej dżungli na podstawie porannych gazet paryskich.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Najstraszniejsze jest to, że bestialskie morderstwo 2 francuskich studentów w Londynie, 250 uderzeń nożem na 2, nikogo tam nie zaskoczyło. Od stycznia, pisze Le Monde, od ran kłutych zginęło 20 osób, w tym 18 to młodzi ludzie poniżej 18 roku życia. Scotland Yard uważa, że Laurent Bonomo i Gabriel Ferrin spadli ofiarą włamania i kradzieży, ale przecież po to, by skraść 2 konsole do gry, komputer i karty kredytowe, nie trzeba aż zażynać ich właścicieli. Choć niewykluczone, że nie mamy racji z braku doświadczenia w tej mierze. Cytowany przez dziennik David Noyes, profesor psychologii przestępczej na londyńskim uniwersytecie, uważa, że rzeź, do jakiej doszło przy tej okazji, wykracza znacznie poza obyczaje zwykłego włamywacza i wskazuje na sadystycznego psychopatę. Nóż podnieca wyobraźnię szalonych morderców, którzy chcą upokorzyć i storturować ofiarę przed jej zamordowaniem, mówi profesor Noyes w Le Monde. Postrzegają ją jako przed przedmiot, nie jako ludzką istotę. Tymczasem Scotland Yard przyznał, że walka z taką właśnie białą bronią, która pociągnęła za sobą w Londynie 20 ofiar śmiertelnych od początku roku, stanowi dla władz priorytet. Wysunęła się nawet na plan pierwszy przed walką z terroryzmem. Policja zdaje się bezradna wobec tej fali przemocy, pisze Le Monde. Wszelkie łapanki, jak ta przeprowadzona w ciągu 6 ostatnich tygodni, kiedy to zatrzymano 1200 młodych ludzi, konfiskując im ponad 500 noży, robi wrażenie wyłącznie na opinii publicznej. W łonie Yardu powołano do życia specjalną ekipę 75 policjantów, specjalnie w tym celu, ale nikogo to nie przekonało. Kosztowna kampania informacji skierowana do młodzieży że także nie dociera do londyńskich wyrostków, którzy nie rozstają się z nożem. Jest ich podobno 1/3. Od 2006 roku wydano na tę propagandę prawie 3 miliardy funtów, a skutków na razie nie widać. Rady miejskie, szpitale, szkoły, koleje, nawet firmy zajmujące się sprzątaniem parków zamawiają kamizelki ochronne dla swoich pracowników. Minister spraw wewnętrznych Jackie Smith chciałby zmusić lekarzy w szpitalach do komunikowania policji przypadków ran kłutych, jak to mają obowiązek czynić w wypadku ran postrzałowych. Planuje się podwyższenie minimalnego wieku przy sprzedaży alkoholu z 18 do 21 roku życia, gdyż wiele takich krwawych dramatów zaczyna się właśnie od weekendowego picia na umór. Do informacji Le Monde dodajmy dwie zaczerpnięte z prasy brytyjskiej. Nóż to broń młodzieżowych gangów, które kontrolują całe dzielnice i mordują się nawzajem wedle kryterium kodu pocztowego. Przeciętny wiek zbrodniarzy i ofiar zaczyna się od jedynki, a druga liczba często nie przekracza piątki. Po drugie, jeżeli jest jakaś nadzieja, to wiązać ją należy z nowym merem Londynu, gdyż jego poprzednik Ken Livingstone uważał, że to władz nic nie powinno obchodzić, że zajmować się tym powinny rodziny, a w ogóle winne jest niesprawiedliwe społeczeństwo kapitalistyczne. Jeszcze krótka notka z Le Monde dotycząca sytuacji w Kolumbii. Pamiętamy, że to Radio Szwajcarii Romańskiej puściło plotkę o rzekomym opłaceniu porywaczy Ingrid Betancourt i sfingowaniu przez władze w Bogocie operacji ratunkowej. Minister obrony Juan Manuel Santos, czytamy w Le Monde, oskarżył właśnie szwajcarskiego negocjatora z FARC Jean-Pierre'a Gontarda o przewożenie pieniędzy dla tej terrorystycznej organizacji. Wskazują na to dokumenty znalezione w słynnym komputerze Raula Reyesa. Ambasada Szwajcarii natychmiast wszystkiemu zaprzeczyła, przypominając, że 8 lat temu Gontard przyczynił się do zwolnienia dwóch zakładników, przy czym ambasada nie wie, czy wypłacał przy tej okazji okup. W każdym razie, zapewniają Szwajcarzy, wszystko to stało się na długo przed wszczęciem działań obecnej misji francusko-hiszpańsko-szwajcarskiej, w której brał udział Gontard i która, jak wiadomo, niczego nie uzyskała.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Jednym z priorytetów francuskiej prezydencji jest pakt o imigracji, który miałby regulować politykę imigracyjną w państwach Unii. Projekt tego paktu przedstawia francuski minister Brice Hortefeux europejskim kolegom odpowiedzialnym za sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Europejski pakt o imigracji jest skonstruowany wokół 5 głównych tematów. Organizacji imigracji legalnej w zależności od potrzeb na rynku pracy i możliwości przyjęcia przybyszów w poszczególnych krajach, a także pomoc w integracji tych grup narodowych. Walka z nielegalną imigracją i odsyłanie cudzoziemców poza granice Unii Europejskiej. Lepsze zabezpieczenie granic przez zwiększenie kontroli granicznych. Wypracowanie wspólnej polityki azylowej. Nawiązanie współpracy i pomoc dla państw, z których wywodzą się najczęściej imigranci. Tekst był negocjowany przez kilka miesięcy. Francuski szef MSW bywał na rozmowach w różnych stolicach europejskich, między innymi w Warszawie, ale najtrudniejsze dyskusje toczyły się w Hiszpanii. Premier Zapatero nie zgodził się między innymi na kontrakt podpisywany przez imigrantów, który zobowiązywałby ich do nauki języka narodowego i respektowania zasad obowiązujących w danym państwie, jak na przykład równouprawnienia kobiet czy świeckości. Hiszpanie, którzy w 2005 roku jednym dekretem przyznali prawo pobytu blisko 700 tysiącom nielegalnych imigrantów, nie chcą obiecać, że więcej tego nie zrobią. Te dwa punkty zniknęły więc z proponowanego przez Francuzów paktu o imigracji. Czy wszystko zostało już wyjaśnione i czy pakt zostanie przyjęty na spotkaniu w Cannes? Koledzy z francuskiej sekcji RFI zapytali Diego López Garrido, odpowiadającego za sprawy europejskie w Hiszpanii, czy są jeszcze jakieś punkty sporne.
No, 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 je crois qu'il y a une coïncidence générale entre l'Espagne et la France.
Nie, myślę, że zgoda jest już ogólna między Francją i Hiszpanią i wszystkimi państwami członkowskimi. I myślę, że zostanie dzisiaj zawarte porozumienie między 27 krajami Unii Europejskiej, że zostanie zawarty pakt imigracji, który jest jednym z priorytetów prezydencji francuskiej.
Hiszpański sekretarz stanu do spraw europejskich skomentował też oświadczenie przywódców państw Ameryki Łacińskiej, którzy potępili dyrektywę hańby, jak nazywano przyjętą przez Parlament Europejski dyrektywę w sprawie walki z nielegalną imigracją.
Moi, je comprends que les États ibéro-américains ont
rozumieć niepokój, jaki mogą żywić kraje iberoamerykańskie co do konsekwencji, jakie przyniesie ta dyrektywa, gdyż jest to źle wyjaśnione, źle przedstawione w mediach, na przykład w Hiszpanii. Dlatego też zorganizowaliśmy spotkanie z ambasadorami państw Ameryki w Madrycie, aby ich uspokoić i wyjaśnić wszystko. Rozmowy były bardzo pozytywne, bo tak naprawdę jest to dyrektywa gwarantująca prawa imigrantom.
Pour le tranquilliser sur les contenus de la directive qui est un directive.
Obradujący w Cannes szefowie europejskich MSW dyskutują również na temat walki z terroryzmem, z handlem narkotykami i cyberprzestępczością. Ścisła współpraca policyjna i sądowa jest warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Europie, czytamy na stronach francuskiej prezydencji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Zbliża się termin zwołanego na 21 lipca posiedzenia ministerialnego w Genewie, na którym przedstawiciele 30 największych mocarstw gospodarczych mieliby osiągnąć przełomowe porozumienie w sprawie tzw. cyklu Doha, czyli kolejnej fazy negocjacji handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu, WTO. Dyrektor generalny WTO, Francuz Pascal Lamy, który zwołał to posiedzenie, oświadczył, że uczynił to dlatego, że osiągnięcie porozumienia uważa za możliwe. Ten nastrój względnego optymizmu podsycają i inni. Europejski komisarz do spraw handlu Peter Mandelson ocenia jego szanse na 50%. To nie mało, jako że negocjacje utknęły w martwym punkcie od 2001 roku. Z grubsza rzecz biorąc, liberalizacja handlu towarami rolnymi, która mogłaby przynieść wielkie korzyści choćby dlatego, że przyczyniłaby się do obniżenia ich światowych cen, jest możliwa pod warunkiem zmniejszenia dotacji do produkcji rolnej, które w różnych formach stosują Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Domagają się tego zarówno kraje biedne, importujące żywność, jak i te kraje rozwinięte i rozwijające się, które są jej wielkimi producentami, obok Australii lub Argentyny czy Brazylii, Indie, Chiny i kraje Afryki. W zamian za to jednak Europa i USA domagają się zniesienia przez nie pozostałych jeszcze barier na towary przemysłowe i usługi. Dosyć optymistyczny jest amerykański sekretarz skarbu Henry Paulson, a brazylijski prezydent Luiz Inácio Lula uważa, że członkowie WTO są bliżsi porozumienia niż kiedykolwiek. Na tym tle dysonansem stała się wypowiedź prezydenta Sarkoziego, który ocenił podpisanie porozumienia jako nieprawdopodobne, a to dlatego, że według niego w obecnym stanie negocjacji byłoby ono niekorzystne dla krajów Unii Europejskiej. Sarkozy twierdził, że Mandelson gotów jest poświęcić europejską produkcję rolną na ołtarzu światowego liberalizmu. To był cytat. Że dla osiągnięcia porozumienia Unia miałaby zgodzić się na zmniejszenie produkcji o 20%, a eksportu o 10%, co spowodowałoby utratę 100 tysięcy miejsc pracy. Dodajmy, że z dotacji unijnych korzystają w pierwszym rzędzie francuscy producenci, z których lobby musi się liczyć każdy francuski rząd. Mandelson, w obronie którego natychmiast stanęła Komisja Europejska, zarzucił Sarkoziemu w odpowiedzi, że jego liczby są fałszywe, a krytyki nieuzasadnione i nieoparte na faktach, oskarżając go o to, że swymi wypowiedziami osłabia pozycję Unii w negocjacjach. Według Komisji Europejskiej zmniejszenie produkcji wyniosłoby 1,1%, a utrata miejsc pracy w produkcji rolnej 2,5% do 2014 roku. Polemika rozciągnęła się na 2 tygodnie i Mandelson jako jedyny z komisarzy odmówił przyjazdu do Paryża na inaugurację francuskiej prezydencji. Nazajutrz, w ubiegłą środę, rzecznik Pałacu Elizejskiego zaznaczał, że, cytuję, nie należy przeinterpretowywać różnicy zdań między prezydentem a komisarzem, która mieści się w ramach normalnych i pożądanych debat i dyskusji. Koniec cytatu. Pascal Lamy pośrednio przyłączył się do uśmierzenia tej dyskusji. W Brukseli z okazji czwartkowego kolokwium Parlamentu Europejskiego na temat walki z głodem na świecie wyjaśniał, że w obecnym stanie wzajemnych propozycji Komisja Europejska zachowałaby całkiem spore możliwości wspierania swoich rolników, konkretnie od 80 do 100 miliardów dolarów rocznie. Natomiast zmieniłaby się struktura dotacji. Te, które budzą kontrowersje, gdyż uważa się, że fałszują konkurencję międzynarodową i które stanowią obecnie ponad połowę całości, nie przekraczałyby 1/4. Unijni ministrowie handlu obradować będą 18 lipca w Brukseli, by ustalić wspólne stanowisko. Wcześniej, bo 14 lipca, swoją strategię koordynować będą prezydenci Brazylii, Argentyny i Wenezueli. Genewskie spotkanie ostatniej szansy, 21 lipca, może potrwać do tygodnia. Pierwsze 3 dni poświęcone będą rolnictwu i towarom przemysłowym, 4 usługom. Ewentualne porozumienie owej 30 państw reprezentowanych w Genewie będzie musiało następnie zostać zatwierdzone przez wszystkie 152 państwa członkowskie WTO.
W ubiegły piątek w Awinionie rozpoczął się 62. festiwal teatralny. Potrwa on do 26 lipca, a od 16 lipca będzie go dla nas relacjonowała nasza specjalna wysłanniczka Agnieszka Kumor. Dzisiaj w związku z tym corocznym świętem teatru, którym jest festiwal, proponujemy magazyn Agnieszki Kumor z cyklu poświęconego historii teatru we Francji i jego twórcom. Dziś misteria i farsy.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Myliłby się, kto sądziłby, że teatr we Francji zaczął się wraz z powołaniem do życia słynnej komedii francuskiej. Jak gdzie indziej w Europie, taki teatr francuski wywodzi się ze średniowiecznych łacińskich dramatów liturgicznych. Niewiele zachowało się do naszych czasów ówczesnych tekstów dramatycznych. Śladów tego teatru szukać należy również na kapitelach kolumn kościelnych, na oprawnych w kość słoniową rzeźbionych okładkach ksiąg, w parafialnych i klasztornych dokumentach. Wyłania się z nich obraz niezwykle wcześnie rozbudzonej działalności teatralnej, łacińskich misteriów, apokryficznych mirakli, uciesznych igr, w których do głosu doszły ludowość, komedia i język starofrancuski. Trzy brodate kobiety powolnym krokiem przemierzają nawę kościoła. W taki oto oryginalny sposób Jacqueline de Jamaron opisuje pierwszy francuski dramat liturgiczny. Autorka pokaźnej historii teatru we Francji ujrzała tę scenę na Ewangeliarzu z IX wieku, na którym święte kobiety mają mało kobiecą aparycję. Akcję dramatu zaczerpnięto z Nowego Testamentu. W poranek wielkanocny trzy Marie pośpieszyły do grobu pańskiego, by namaścić ciało Chrystusa. Zamiast ukrzyżowanego mistrza zastały anioła, który przekazał im radosną nowinę Resurrexit sicut dixit. Odegranie sceny nawiedzin grobu, Visitatio sepulcri, powierzono mnichom. Wymagania co do wcielenia się w rolę były chyba dużo mniejsze niż w czasach współczesnych. Dokładny opis przedstawienia znajdujemy w regule liturgicznej z X wieku przeznaczonej dla angielskich zakonników, ale sam autor przyznaje w niej, że oparł się na dramacie odgrywanym w opactwie Fleury w wiosce Saint-Benoît-sur-Loire w środkowej Francji. Aktualne opactwo z XI wieku, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, stanęło na miejscu zniszczonego pożarem monasteru z VII wieku. Można zatem domniemywać, że dramaty wielkanocne odgrywano tam już w połowie X wieku. Dodajmy na marginesie, że pasjonujący opis obyczajów teatralnych w dawnej Francji dała nam polska autorka Anna Drzewicka w Skupieniu i Zabawie, książce wydanej przez Uniwersytet Jagielloński w roku 99. Pierwsze scenki teatralizowały wydarzenia znane z Biblii. Teatr, który jeszcze nim nie był, ale już wkrótce miał się nim stać, otworzył się na język prostego ludu, w którym zaczęto wygłaszać kazania. Cała społeczność przestała z czasem wspólnie uczestniczyć w dramacie, wiernie przeobrazili się w widzów, a role powierzono wybranym. Święte epizody zaczęto wzbogacać o komiczne scenki niewystępujące w Piśmie Świętym, jak przewracający się święty Piotr, czy przekomarzający się z kobietami sprzedawca ziół. Po Wielkanocy także Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta patronalne i jarmarki stały się okazją do przedstawienia dramatów. Pojawiające się zmiany, takie jak rysy charakteryzujące postaci, oddzielenie dramatu od liturgii, odrzucenie dystansu na rzecz wcielenia się w rolę, wszystko to jednym było jak najbardziej w smak, innych jednak do głębi oburzało. Z nawy głównej sprzed ołtarza, gdzie był dotychczas wystawiany, dramat liturgiczny przeniósł się na środek kościoła. Pod skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem wyodrębniono miejsce zwane sceną. Od łacińskiego platea pochodzi dzisiejsze francuskie określenie sceny jako plateau. Ale już wkrótce drzwi świątyni otwarły się szeroko i teatr wyległ na place i ulicę. W czasach drogie, życie krótkie i monotonne, po zawsze za krótkich radościach Bożego Narodzenia nadchodził co prawda karnawał, ale i on ustępował przed wielkim postem, jak na obrazie Petera Bruegla walka karnawału z postem. Proboszcz straszył sądem ostatecznym, nadziei na zmianę stanu było raczej niewiele, na krucjaty jeździli możni, pozostawała zabawa. W czasie 12 dni, jakie oddzielają gwiazdkę od trzech króli, ulice, świątynie, place i pałace brali w posiadanie panie głupcy. W czasie poświęconych im świąt, fet de fou, świat stawał do góry nogami. Przedstawiciele niższego kleru odprawiali mszę do osła, symbolu pokornych i ubogich, a ulicami sunęły, podrygując wcale niepokorne symbole szaleństwa i rozpasania. Burleska z groteską podawały sobie ręce, wszelki smutek goniony był za opłotki, nie trzeba go wołać, sam wróci. Jedni się bawili i nie myśleli o jutrze, innym żyło się nieco dostatniej. Wiejscy muzykanci i żonglerzy z przygodnych tawern znaleźli na dworze hrabiów w Arras dogodne miejsce do rozwoju i pisania. Teatr zaczął przenikać do życia społecznego, a nawet flirtować z władzą. Na placach pojawiły się specjalne podwyższenia i estrady, przeklinane przez duchowieństwo, lecz lubiany przez szlachtę. Teatr rósł w siłę. Obserwując wielotysięczne tłumy gromadzące się na misteriach i farsach, król Franciszek I zmarszczył brwi i mrugnął do swoich hierarchów. Skoro nie można wszystkich kuglarzy wtrącić do więzienia, trzeba zacząć paktować, a jeszcze lepiej stworzyć własną trupę aktorską. Pomysł króla zrealizuje jednak dopiero jeden z jego następców. Jak na razie to nie władza królewska zagroziła najbardziej teatrowi, lecz parlament Paryża, który 17 listopada 1548 roku zakazał wystawiania misteriów. Trzeba było inteligentnej strategii poety Ronsarda i rosnącej roli protestantyzmu, by w wyniku wieloletnich sporów z teatru humanistycznego wyłoniła się tragedia. Dodam na koniec, że towarzyszyły nam dziś utwory w wykonaniu Medieval Babes z płyty World's Blazes.
Magazyn Agnieszki Kumor z cyklu Teatr Francuski. Jego twórcy zostanie nadany w przyszły poniedziałek, 14 lipca.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
A zatem ruszyli, chciałoby się rzec, że z kopyta, ale oni nie z kopyta, tylko z koła. Nacisnęli mocno na pedały i tak rozpoczęła się kolejna przygoda pod tytułem Tour de France. 23 dni, 21 etapów, 20 zespołów, 3,5 tysiąca kilometrów po pięknej Francji. 95. Tour de France wyruszył. Kolarze walczą o 4 koszulki liderów klasyfikacji. Oczywiście najcenniejsza i najbardziej sowicie wynagrodzona jest żółta koszulka. Obiekt pożądania każdego kolarza startującego wielkiej pętli, który chciałby mieć ją na karku chociaż przez jeden dzień. Na zwycięzcę na mecie na Polach Elizejskich czeka 450 tysięcy euro, które zgodnie z niepisaną tradycją podzieli między swoich kolegów z drużyny, tych, którzy dojechali do końca i tych, którym po drodze wiatr zbyt mocno wiał w oczy i musieli z rowerów zejść. Swoją działkę dostaną także masażyści i technicy, którzy opiekowali się sprzętem. Jednym słowem, zwycięzca dzieli się wygraną z całym zespołem. Znacznie mniej pieniędzy otrzyma triumfator klasyfikacji punktowej, który zdobędzie zieloną koszulkę. Otrzyma on 25 tysięcy euro. Punkty zbiera się za sprinty na lotnych finiszach i za miejsca na mecie. Jest to więc klasyfikacja najszybszych, czyli sprinterów. To okazje na szybkie i taktyczne popisy kolarzy w rodzaju Australijczyka Robiego McEwena czy Norwega Tora Hushovda. Tę klasyfikację wprowadzono do Tour de France w 1953 roku. Jej pierwszym zwycięzcą był Szwajcar Scher, a cały wyścig wygrał jeden z najbardziej znanych kolarzy francuskich, Louison Bobet. Biała koszulka w czerwone kropki to nagroda dla najlepszego górala, czyli specjalisty od jazdy po stromiznach godnych alpejskich kozic. Tę klasyfikację wprowadzono 20 lat wcześniej niż sprinterską, bo w 1933 roku. Wtedy wygrał ją Hiszpan Trueba. Alpy i Pireneje to wyzwanie pierwszej klasy dla specjalistów w tej dziedzinie kolarstwa. W tym jest 5 etapów wysokogórskich, które prowadzą przez 19 przełęczy pierwszej, drugiej klasy i poza wszelkimi kategoriami. Na przełęcze trzeba się wdrapać po niesłychanych stromiznach, by potem pomknąć na łeb na szyję po krętych wirażach wąskich ścieżek. Jazda w górach to suma tych dwóch umiejętności. Od 2004 roku wprowadzono zasadę, że na ostatnim podjeździe etapu punkty przydzielane są podwójnie. Najlepszy góral otrzyma tyle samo, co najlepszy sprinter – 25 tysięcy euro. O 5 tysięcy mniejsza jest nagroda dla najwyżej sklasyfikowanego na mecie na Polach Elizejskich młodego kolarza. W ubiegłym roku zwycięzcą został triumfator Tour de France Hiszpan Alberto Contador, którego w tym roku na starcie zabrakło, bo związał się z grupą Astana, na którą krzywo patrzą organizatorzy wielkiej pętli i go do startu nie dopuścili. Za zwycięstwo etapowe przysługuje premia w wysokości 8 tysięcy euro. Na każdym etapie jury złożone z 8 specjalistów w dziedzinie kolarstwa przyznaje najbardziej subiektywną, a zatem i najbardziej kontrowersyjną nagrodę, przypominającą zasadami oceniania punktowania w łyżwiarstwie figurowym. Mianowicie nagrodę dla najbardziej bojowego kolarza etapu. Głównie chodzi o inicjatorów ucieczek, którzy szarpią peletonem, jak i o długość ucieczek. Rzecz jasna, samotne uciekanie przez kilkadziesiąt kilometrów jest najwyżej wycenione. Na mecie wyścigu na zwycięstwo czeka 20 tysięcy euro, zaś najlepszy zespół otrzymuje 50 tysięcy. Jak widać, kolarze jeżdżą dla pieniędzy i bardzo dobrze, bo to jest ich zawód, którego wykonanie ma przysporzyć emocji tysiącom kibiców. Aktorzy na scenie też nie grają za darmo, chyba że w przedstawieniach charytatywnych. A do takich imprez Tour de France 3 tygodnie morderczego wyścigu nie należy. W ubiegłym roku sporą pulę zagarnął Alberto Contador i jego ekipa Discovery Channel, bo Levi Leipheimer z tego samego zespołu był trzeci na mecie, a w klasyfikacji drużynowej też zwyciężyła była ekipa Lance Armstronga. Ale nie dla wszystkich Tour de France jest złotą manną lecącą z nieba. Szraczki kończą trzytygodniowe zmagania ze skromniutkim dorobkiem kilku tysięcy euro. Nowością w tym roku był brak prologu. Kolarze od razu ruszyli do walki w scenerii bretońskich pagórków. Nie ma w tym roku płaskich etapów jak w ubiegłych latach, kiedy to kolarze jechali przez sosnowe lasy Landów po równym jak po stole. Prawdziwe schody, bo w pirenejskim wydaniu zaczynają się 13 w niedzielę. Rozstrzygnięcie wyścigu najprawdopodobniej zapadnie pod koniec lipca na czasówce poprzedzającej defiladę kolarzy na Tour de France i w Alpach. Oglądając telewizyjne relacje z Tour de France, telewidz nie ma możliwości poczucia pełnego smaku atmosfery tej imprezy. Na górskich etapach kibice koczują przez kilka dni w swoich namiocikach czy przyczepach zaparkowanych nad przepaścią na skraju drogi, aby móc z bliska zobaczyć swoich ulubieńców, których nazwiska wypisują białą farbą na granacie asfaltu. We wsiach, w otoczeniu bukolicznych krajobrazów, rozstawia się stoły, na które wjeżdżają przysmaki kuchni regionalnej i pękate butelki wina. Wiesiada towarzyszy walce kolarzy na trasie. Natomiast przed oficjalnym startem widzowie mogą podziwiać kawalkadę samochodów reklamowych. To wtedy rozdawane są różne upominki, czekoladki i inne łakocie. W sumie 16 milionów prezencików. Kawalkada ma o 20 km długości, pokaz trwa 45 minut i dla wielu jest ciekawszy niż mignięcie przed oczyma barwnego peletonu. W kawalkadzie bierze udział 180 platform, na których wciąż się coś dzieje. Ponad 500 innych pojazdów pooblepianych reklamami bajecznie kolorowych. To też okazja do fajerwerków wyobraźni i pomysłowości. Jeden z głównych organizatorów, bank, który funduje żółtą koszulkę, czyli nagrody dla liderów i zwycięzcy w Paryżu, przymocował na kabriolecie Volkswagena Garbusa gigantycznych rozmiarów postać kolarza, oczywiście całego w żółtym kolorze. Kawalkada pojazdów reklamowych po raz pierwszy pojawiła się w Tour de France w 1930 roku. Twórca imprezy, Henri de Grange, poirytowany pstrokacizną koszulek, na których kolarze reklamowali sprzęt kolarski, zmienił zasadę. W wyścigu mogły startować tylko ekipy narodowe i wszyscy jechali na tych samych rowerach dostarczonych przez organizatorów. Projekt kuszący, ale kosztowny. Stanęło na tym, że przed wyścigiem pojawi się kawalkada z reklamami. I tak już zostało.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja 30, ostatnia z tej serii, Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir. Pisarka Marguerite Yourcenar zajmuje szczególne miejsce w literaturze współczesnej. Humanistka, samotniczka, jest postacią niezwykłą, tak jak niezwykła była jej osobista historia dziewczynki bez matki, kobiety bez dzieci i kochanki bez mężczyzny. Urodziła się w roku 1903 w dramatycznych okolicznościach, gdyż matka zmarła przy porodzie. Ojciec zapewnia jej świetną edukację i już w bardzo wczesnym wieku przybliża córce świat kultury greckiej i łacińskiej. Marguerite postanawia poświęcić się literaturze. Pisarka wiele podróżuje, lubi odkrywać nowe miejsca, które pozwalają jej lepiej zrozumieć samą siebie. Mieszka po części w Belgii, w posiadłości swego ojca w Mont Noir, po części na wyspie Mount Desert w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadła w roku 1950 wraz ze swoją przyjaciółką Grace Frick. Droga życiowa Marguerite Yourcenar odzwierciedla jej egzystencjalne lęki, o których tak pisze.
Je ne supporte pas bien le bonheur. La seule horreur, c'est de ne pas servir.
Otrzymuje wiele nagród literackich, a pod koniec życia doczeka się podwójnej konsekracji. W wieku 77 lat zostaje jako pierwsza w historii kobieta przyjęta do Akademii Francuskiej. Jest też pierwszym autorem, którego dzieła jeszcze za życia ukazują się w prestiżowej wydawniczej serii Plejady. Marguerite Yourcenar umiera w roku 1987, powszechnie uznawana za pisarkę zarówno klasyczną, jak i awangardową, intelektualistkę, obdarzoną płodną wyobraźnią. Na jej dzieło, inspirowane podróżami, składają się liczne tomy esejów i tekstów krytycznych o literaturze oraz malarstwie, które świadczą o wielkiej erudycji. W latach 30. Yourcenar poznaje antyfaszystowskich intelektualistów i działa w amerykańskim ruchu antyrasistowskim. Pisze powieść, w której po raz pierwszy pojawia się postać Zenona, bohatera wielokrotnie powracającego w jej późniejszych książkach. Szeroki rozgłos Yourcenar zyskuje głównie dzięki powieści Les Mémoires d'Adrien, opublikowanej w roku 1951. Historia Hadriana jest historią wybitnego męża stanu, dążącego do ustanowienia pokoju i zarazem mężczyzny poszukującego osobistego ładu wewnętrznego. Marguerite Yourcenar posługuje się czerpiącą z filozofii zen metodą pisarską, którą określa jako kontemplacyjną. Zachowuje dystans wobec nabytej wiedzy i pisze, wczuwając się całkowicie w postać swego bohatera.
Jusqu'à ce qu'il sorte de terre, comme une plante soigneusement arrosée.
Również w innych powieściach Marguerite Yourcenar stara się bez przeszkód chłonąć świat zewnętrzny. Wierzy, iż misja pisarza przekracza obszar literatury. Jej pisma stają się poetyckim zwierciadłem uniwersum.
Te wszystkie tendencje odnajdujemy w interesującej nas dziś powieści L'œuvre au noir, wydanej w roku 1968. Zenon, kochający naukę i wolność, medyk, filozof z czasów odrodzenia, zostaje skazany przez Kościół na spalenie na stosie. Może uratować życie, jeśli zaprze się swoich poglądów, ale wybiera śmierć przez samobójstwo. We fragmencie, który usłyszymy, Zenon opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, Flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne ? Je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs. Parce que peu lui importe.
Frère Zénon, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej pisarce Marguerite Yourcenar poznaliśmy fragment jej powieści L'œuvre au noir. Następnym razem zobaczymy na przykładzie tego tekstu, jak można wyrażać swoje poglądy i jak ich bronić.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja.
Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.